Wracamy do naszej rozmowy i przypominam, że dziś spotykamy się, rozmawiamy z panią Beatą Kubis, katechetką z zespołu szkół elektrycznych w Opolu. Przed przerwą mówiłyśmy o spotkaniu z młodymi, o tych młodych w kościele, o tej przestrzeni, która jest. I to rzeczywiście daje nadzieję. Pani ma też doświadczenie takiej pracy katechetycznej, takiej działalności, aktywności katechetycznej w Niemczech, tak?
Tak.
Co to były za okoliczności? Bo pani pracowała w szkole, czy to było przy parafiach?
W 1997 roku z przyczyn rodzinnych zdecydowaliśmy się na wyjazd do Niemiec. Ja pojechałam nie znając języka. I po dwóch latach, kiedy już w miarę ten język opanowałam, na pewno rozumiałam wszystko, ale nie wszystko potrafiłam powiedzieć. Zaczęłam się też przygotowywać właśnie katechetycznie. Najpierw poszłam na taki podstawowy kurs teologii, żeby się osłuchać z językiem fachowym. Później robiłam studium życia rodzinnego, tam trwające przez półtorej roku. No i równocześnie w parafii były szukane katechetki, tak można powiedzieć, w innych rejonach Niemiec. Ja mieszkam w Nadrenii Północnej Westfalii. W innych rejonach Niemiec mówi się o tych osobach Tischmutter. To są mamy, które deklarują się, żeby przez okres przygotowania do pierwszej komunii świętej towarzyszyć grupom dzieci w przygotowaniu i raz w tygodniu te dzieci przychodzą po prostu do domu. To są grupy takie do 10 osób. Ma się określony program, ma się mentorów, którzy nas jakby prowadzą tutaj. Jest też przestrzeń oczywiście do takiego feedbacku i też do wzajemnej takiej wymiany doświadczeń między katechetkami. No ja tych grup prowadziłam kilka, bo nie tylko swoich dzieci, później też się deklarowałam, po prostu jak był brak, to przez 8 lat no, służyłam tam pomocą. I równocześnie też przez 2 lata przygotowywałam młodzież do bierzmowania i to jest na podobnej zasadzie.
To miało finalnie zmierzać do takiej właśnie już zawodowej pracy katechetki?
Wcześniej już pracowałam tutaj w Polsce. Tam studiowałam też, bo różne rzeczy robiłam jakby równocześnie. Niekoniecznie. Bardziej chciałam być, zmierzać w kierunku bycia referentem pastoralnym. To jest posługa nie tylko akolity, to jest posługa. Ja widzę, że w kompetencjach tej osoby tam w Niemczech jest praktycznie to, co u nas dają nam święcenia diakonatu. Czyli poza sprawowaniem Eucharystii i udzielania absolucji, Można prowadzić nabożeństwo pogrzebowe, można błogosławić małżeństwo, tak? Można głosić kazania, można prowadzić jakby szeroko pojętą posługę duszpasterską. Ale tak się losy życiowe ułożyły, że wróciłam do kraju i od 15 lat jestem tutaj katechetką z powrotem.
Ale nieprzypadkowo pytam o ten czas w Niemczech, bo już ten obraz, który pani kreśli, chociażby dookreślając charakter tej posługi, którą chciała pani tam pełnić, no pokazuje nam na takie dość istotne różnice z tym kościołem, który my znamy tutaj w Polsce, prawda? Jaki to był w ogóle czas? No bo rozumiem, że pani tam aktywnie, z zaangażowaniem weszła w tę tkankę parafialną, aktywnie była w tej wspólnocie. Co to był za czas? Jakie jest to doświadczenie kościoła w Niemczech?
Na wielu przestrzeniach było to doświadczenie, kiedy czułam się bardzo obco. Nie? Ja nie miałam poczucia zadomowienia w tym kościele. Mimo wszystko, mimo aktywności. Ja cały czas miałam nadzieję, że przez tą aktywność przyjdzie zadomowienie. Po prostu
czyli nie mówimy tylko
paradygmaty
o
były inaczej stawiane jak u nas. I znowu tutaj posłużę się może przykładem, żeby mnie dobrze zrozumieć. Jak mój starszy syn był przygotowywany do Komunii Świętej, ja się wtedy pierwszy raz zgłosiłam, że chcę być tą katechetką tej grupy dzieci. No i taki dla mnie kryzys potworny był w momencie, kiedy przygotowywałyśmy materiały związane z sakramentem pokuty. I tam trzeba było stoczyć batalię, ponieważ chciano zredukować sakrament do przeczytania przypowieści o miłosiernym ojcu i dziecko miało podejść do kapłana i powiedzieć: ja znajduję siebie w starszym synu, ja znajduję siebie w młodszym synu, bez absolucji. Dla mnie to w żaden sposób nie było nie do przyjęcia. Było nie do przyjęcia. Ja też tak o tym mówiłam, że tutaj nie jest kwestia zmian liturgicznych. Tutaj jest Pismo Święte, jest Słowo Boże, które wyraźnie mówi, komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są im zatrzymane. I tutaj absolucje, udzielenie rozgrzeszenia jest czymś niezbędnym, czego Jezus Chrystus chce od nas. I nie było to łatwe. Po drugie, ta przestrzeń, żeby... Nie sądzę, żeby dziecko mające 9-10 lat potrafiło już przeprowadzić tak głęboką refleksję, żeby móc się utożsamić z młodszym bądź starszym synem. I na tym polegało, jakby został zredukowany sakrament pokuty.
No a poza tym w takim utożsamianiu mówimy o pewnej symbolice.
Dokładnie.
A sakrament pokuty jest bardzo indywidualny. On personalnie dotyczy mnie, pani, dziecka, kogokolwiek. Mówimy o sobie, a nie o jakiejś figurze. Więc rzeczywiście trudne do przyjęcia.
Trudne do przyjęcia i też właśnie to takie zderzanie się ciągle jakby z takimi sytuacjami, które w moim rozumieniu wtedy jako teologa były w konflikcie z nauczaniem Kościoła, z depozytem wiary. Bo chociażby tam powszechnie się stosowało już 15 lat temu taką powszechną absolucję, tak? Czyli było nabożeństwo pokutne, po czym wszystkim zebranym udzielano zbiorowego rozgrzeszenia, gdzie no wiemy, że taka zbiorowa absolucja jest dopuszczalna tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy na przykład jest bezpośrednie zagrożenie życia. Wtedy rzeczywiście kapłan ma tą możliwość, żeby z takiej ewentualności skorzystać. Tak? Ale to jest sytuacja wojny, powiedzmy, czy nie wiem, katastrofy związanej z jakimś żywiołem. Tak? Ale nie normalna sytuacja, kiedy na świecie panuje pokój, pod każdym względem żyje nam się materialnie dobrze, tak? Nawet nie zapraszać do tej możliwości, nie?
Mm-hmm. No ja tak zadaję te pytania o Kościół w Niemczech, no w nawiązaniu też do tych doświadczeń, których jesteśmy świadkami w ostatnich latach, a nawet tygodniach, związanych z tą drogą synodalną w Niemczech. No, Kilkanaście dni temu, we Frankfurcie dobiegła końca czwarta sesja plenarna tej drogi synodalnej i delegowani tam przegłosowywali te ustalenia, które mają być przekazane do Watykanu. I tam no, pojawiły się nie tylko apel o możliwość kapłaństwa kobiet, rewizja katolickiej etyki seksualnej, wnioskowano wprost, wzywano do akceptacji antykoncepcji, aktów homoseksualnych, masturbacji, zezwolenie na błogosławienie związków tej samej płci. Ta droga synodalna, która zaczęła się w kościele niemieckim kilka lat temu, bo to był bodaj 2018 rok, która zaczęła się, no, wydaje się, z dobrych pobudek, bo tam na planie pierwszym była ta chęć rozliczenia się ze skandalami pedofilskimi, z wykorzystywaniem seksualnym w kościele. No, rozszerzyła w sposób no, niewyobrażalny ten katalog spraw i jeszcze w takim poczuciu, że oto my teraz powiemy Kościołowi w ogóle, bo tam przecież nie patrzy się w stronę Rzymu, prawda? To my powiemy, jak ma być. Zastanawiam się, No to jest o wiele dalej niż wtedy, kiedy pani doświadczała tej niemieckiej rzeczywistości. Zastanawiam się, jak pani na to patrzy z tym bagażem swoich przeżyć, doświadczeń i widząc ten kierunek, w którym to poszło, w którym to idzie.
Znaczy, tutaj bardzo mocno słyszę naszego świętego papieża Jana Pawła II, tak, który mówi, że najpierw muszę się zapytać o swoją tożsamość, co to dla mnie znaczy, że jestem chrześcijaninem, kim jest dla mnie Jezus. Tak? I tutaj widzę, że no praktycznie cała antropologia zostanie wywrócona do góry nogami, tak? Bo jeżeli my rozumiemy tak człowieka jako mężczyznę i kobietę i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, tak? I płciowość też rozumiemy, tak? Że normą jest płeć kobiety i mężczyzny. To jest, dla mnie jest w ogóle nie do pomyślenia, jak to daleko zaszło. Znaczy ja miałam już przesłanki do tego 15 czy 10 lat temu, kiedy pojechałam do Niemiec, bo chodząc tam na wykłady z teologii moralnej, czy chociażby z filozofii, nie? Gdzie bardzo mocno właśnie postmodernizm był wyakcentowany, Adorno. Habermas, tak? Filozof niemiecki, gdzie właśnie relatywizm moralny, że to ja decyduję, co jest dla mnie dobre, co złe, do momentu, kiedy nie wchodzę w wolność drugiego człowieka. Nie, nie ma prawdy uniwersalnej. Dla nas tą prawdą jest Jezus Chrystus, jest drogą, prawdą i życiem.
Jest On jest wyznacznikiem. Jest odniesienia. Mhm.
Jeżeli idziemy w kierunku indywidualizmu, że ja muszę mieć, przede wszystkim ja muszę mieć albo korzyść, albo przyjemność. I to jest priorytetem w moim życiu, to gdzie jest miejsce na wspólnotę? Gdzie jest miejsce na bycie darem, na obdarowywanie siebie wzajemne? No nie ma tego miejsca, nie ma tej przestrzeni w ogóle. Przecież to najpierw ja muszę być zadowolona. Ja muszę czuć korzyść, ja muszę odczuwać przyjemność, nie? A drugi jest tam ewentualnie gdzieś.
Ale czuła pani to w tych wspólnotach parafialnych?
Już to już się odczuwało, tego typu myślenie, tak. Jak do mnie na przykład jedna z koleżanek do mnie mówi, Beata, nie ma czegoś, że coś jest dobre, a co złe jest inne. No, typowy relatywizm moralny, nie? Ja po prostu często byłam, no byłam mocno zdziwiona, mocno zaszokowana, zresztą też jak takie głębsze wstrząsy przeżywałam, to tutaj dzwoniłam do zaprzyjaźnionych osób, żeby z nimi to przegadać, przedyskutować, też siły zaczerpnąć, nie?
Ale też mówiła pani, że w tym czasie pani dzieci wchodziły na tę drogę sakramentu i tak dalej. Czyli taka też świadomość matki, która wychowuje dzieci no właśnie w takich warunkach, w których, jak rozumiem, no trudniej jest przekazywać pewne rzeczy, no bo one dopiero uczą się, przyswajają, a cała rzeczywistość wokół mówi, że jest inaczej niż to, co mama mówi.
Dokładnie tak. Znaczy na pewno dzieci nasze nie miały łatwo pod tym względem. A z drugiej strony, jak przychodziły koleżanki, koledzy naszych dzieci, to oni cieszyli się, modląc z nami się przed posiłkiem. Czy na przykład było tradycją, że jak u nas dzieci chciały zostawać na nocowankę z soboty na niedzielę. Jak pani myśli, dlaczego? Żeby z nami rodzinnie pójść do kościoła. Poważnie.
Naprawdę?
Tak. Tak, i to było dla mnie niebywałe, że inne pory nie były tak dobre, jak właśnie, żeby u nas nocować w soboty na niedzielę.
To było atrakcyjne, tak?
To było dla nich ciekawe. O, może w ten sposób. Mm-hmm. To było takie na pewno nowe, inne doświadczenie, aniżeli to w domu.
Ale to były dzieci, jak rozumiem, spoza kościoła, czy też ze...
Częściowo spoza kościoła. Tam już właśnie był problem, że tam... zresztą to u nas jest w tej chwili. Wszystko to, z czym ja tam się zmagałam i przed czym w pewnym sensie chciałam uciec, już dokładnie mamy to w tej chwili. Bo w tej chwili też już nie jest oczywistością, że niedzielna msza święta to w ogóle nie podlega dyskusji. Podlega dyskusji. Ja słyszę często od swoich uczniów, proszę pani, jak mam potrzebę, to idę. Czyli też już właśnie indywidualizm, relatywizm moralny, nie?
Pandemia jeszcze dodatkowo to wzmogła.
Dokładnie,
bo mogę, no przecież obejrzałam, tak? No ja powiem szczerze, jak kiedyś usłyszałam, co do tej pory chyba nie mieści mi się w głowie, bo kiedy ja przeżywałam Eucharystię w czasie pandemii, to właśnie przygotowywałam stół odpowiednio, przygotowywałam się odpowiednio, a słyszałam, że no właśnie bywało i tak, że nawet obiad jedzono w trakcie oglądania, wtedy oglądania, bo to trudno inaczej nazwać Eucharystii i zaliczało się, no bo innej kategorii chyba trudno tutaj użyć, mszę świętą, więc to jeszcze dodatkowo jest pokomplikowane, ale to w gruncie rzeczy właśnie przygotowało panią trochę do tego, z czym się tutaj dzisiaj pani mierzy.
Dobrym też doświadczeniem było właśnie 4 lata pracy w takim projekcie ekumenicznym, gdzie ja się stykałam z młodzieżą z wszystkich możliwych konfesji plus młodzież niewierząca lub inaczej wierząca. I to było takim bardzo dobrym gruntem przygotowania też i uczenia się tej otwartości, że to jest drugi człowiek przychodzi, żeby się spotkać, bo to były dobrowolne spotkania. Nie? Ten projekt się nazywał Religiöse Schulwoche. I on istnieje w przestrzeni niemieckiej od 1947 roku. Został zainicjowany przez jezuitę. Pereira miał nazwisko, umknęło mi w tej chwili imię. On był więźniem z Dachau. Został tam odbity, że tak powiem, przez swoich współbraci zakonnych. I dla niego było oczywistym, że po doświadczeniach odczłowieczenia, czy w ogóle dehumanizacji, z jaką mieliśmy styczność w czasie II wojny światowej, trzeba ratować młodych. I on pomyślał, i tu musi się Kościół zjednoczyć, w sensie kościoły chrześcijańskie muszą się zjednoczyć i ratować tych młodych i stworzyć im przestrzeń do spotkania. Ten projekt, wiadomo, on ewoluuje, że też jeżeli chodzi o formę spotkań, że trzeba też, że tak powiem, czytać znaki czasu i dopasowywać do odbiorcy, tak? Ale to jest w tej chwili bardzo, bardzo dynamiczna forma spotkań w małych grupach z młodymi ludźmi, którzy chcą porozmawiać o wartościach, o celu, o sensie życia, tak? Także bardzo, bardzo to była cenna nauka dla mnie, bardzo cenny czas 4 lat, kiedy średnio raz w miesiącu wyjeżdżałam do szkół tam w Niemczech i spotykałam się z młodymi ludźmi. I myślę, że to była taka naprawdę szkoła katechezy i szkoła spotkania i bycia z człowiekiem w jego różnorodności.
Takie chyba spotkania to też, bo pani mówi, pytanie o sens, pytanie o wartości, znowu dawały im taką przestrzeń, w której mogli zapytać o coś, co świat, ten zewnętrzny mówi im, że to nie jest ważne, prawda? Znaczy sensem jest twoje zadowolenie, najwyższą wartością jesteś ty i wtedy nie mamy o czym rozmawiać. A jak rozumiem, ten program trwający tak długo, bo to 10-lecia już, no pokazuje, że ta potrzeba, którą chce się często tak jakoś unieważnić w człowieku, ona jest i musi być też jakoś zaspokojona.
Jest bardzo silna, bo proszę sobie wyobrazić, że szkoły oczekują 4-5 lat na to, żeby ten projekt wszedł do szkoły. Po prostu czeka się w kolejce.
Na swoją drogą tak jestem ciekawa, bo tak pomyślałam sobie o naszej polskiej rzeczywistości w tej chwili. Bo jakoś nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj szkoły w Polsce ustawiały się w kolejce po tego typu zajęcia. O ironio, o paradoksie, chciałoby się powiedzieć. Ale to bardzo smutna myśl, powiem szczerze. Bo dziś mam wrażenie, że nasze szkoły, no dobrze, mamy katechezę, tak? Mamy te przestrzenie, ale chociażby ta rozmowa, czy katecheza powinna być w szkole, ona wraca i tutaj rzeczywiście jest trochę argumentów i za, i przeciw, ale mi najbliższy jest ten pomysł, żeby wprowadzić jako obowiązkowy wybór pomiędzy katechezą a etyką, a nie, że my mówimy, nie chodzisz na katechezę, to masz wolne. No to tak podejrzewam, że z 90% dzieciaków z samego powodu, że ma wolne, to wybierze
wolne.
I ułatwiamy im to, pozbawiając ich tej przestrzeni, która jest ważna dla nich.
Do pogłębionej refleksji, do kształtowania siebie, tak? Właśnie do tych odpowiedzi na zasadnicze pytania, tak? Ja myślę, że też katecheza na pewno jest tą przestrzenią, gdzie my mocno kształtujemy kompetencje miękkie.
Tak, bardzo dzisiaj pożądane.
Pożądane, konieczne, tak?
Także no tak, wrażliwość, umiejętność formułowania swoich myśli, przekazywania ich w najtrudniejszych tematach.
Nawet dialogowania, nie? Przecież to też nie jest, to jest umiejętność niełatwa dziś.
Słuchania,
tak. Mhm. Ostatnie orędzie papieża Franciszka odnośnie Dnia Środków Masowego Przekazu, nie?
Tak, tak.
Mhm. Ucho serca.
Papieża w ogóle warto słuchać.
Czytać,
tak, te katechezy, chociażby o rozeznawaniu, które też prowadzi. To też taka uważność w życiu codziennym. No, niezwykle wartościowe. Jak pani się patrzy, bo tak wrócę do tego pytania, tak już powoli kończąc, właśnie na ten finał drogi synodalnej w Niemczech. Znaczy finał, no, to co obserwowaliśmy parę dni temu.
Z wielką obawą. I szczerze mówiąc, na chwilę obecną trudno jest mi sobie wyobrazić rozwiązanie.
Czyli z wielką obawą, a
bez
nadziei,
na to,
tak?
Boję się kolejnego rozłamu.
No tak, słowo schizma pojawia się coraz częściej w komentarzach do tej rzeczywistości. A to jest rzeczywistość, która też była pani rzeczywistością przez...
Przez 10 lat. Także, no... spora część mojego życia tam...
A ma pani kontakt?
Właśnie to mnie najbardziej smuci, że te kontakty, które pozostały, to są teologowie świeccy, zarówno katolicy, jak i ewangeliccy. I oni jak najbardziej wtórują temu. I na chwilę obecną bardzo trudno nam się rozmawia, o może tak. Bo ja dla nich i tak zawsze byłam konserwatywna. Bardzo nawet konserwatywna. Jak zaproszono mnie do tego projektu, to ja się tam dostałam tylko dlatego. Bo byłam na rozmowie kwalifikacyjnej i to nie było wyznacznikiem. Wie pani, co było wyznacznikiem? To, że nie wiedząc, dyrektorem tego referatu odpowiadającego za ten projekt był ojciec jednej z moich katechizowanych dziewczyn, którą przygotowywałam do bierzmowania, bo bano się. Nie dość, że Polka, to jeszcze kobieta i jeszcze teolog. Że to taki jest miks, że tylko indoktrynacja i nic więcej.
Dobrą
i powiedziano mi to
Niemczech.
Po ponad 2 latach. Powiedziano mi, Beata, ty wiesz, dlaczego ty jesteś w tym projekcie? Dlatego, że tato tak tutaj powiedział. Nie musicie się jej bać, ona nie będzie indoktrynować.
Swoją drogą to mam wrażenie, że kolejny dowód na to, że słowa nie znaczą to samo, co próbuje nam się wmawiać, bo przecież otwartość
tak.
na odmienność jest hasłem przewodnim tych wszystkich zmian. Ale tutaj tak, Polka, kobieta i do tego teolog.
Teolog, tak. To taki miks wybuchowy, nie?
I nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. W tej całej otwartości, tak pięknie deklarowanej. Zresztą to głosowanie we Frankfurcie, które wspominałam, zachęcam państwa do zerknięcia do jakichś tekstów na ten temat, bo mam wrażenie, że ono doskonale pokazuje, jaka to jest tak zwana otwartość, jaka to jest właśnie wrażliwość na drugiego, nieprzyjmowanie innego zdania, głuchota taka programowa, coś, co rzeczywiście może napawać no, dużymi obawami. Ale ja chciałabym mimo wszystko, żeby z tego naszego dzisiejszego spotkania pozostał ten optymizm, który się tutaj parokrotnie, a nawet powiedziałabym wielokrotnie do nas wkradał, przebijał, pojawiał. Że można się spotkać z drugim człowiekiem, młodym, niewierzącym, inaczej wierzącym, inaczej postrzegającym jakąś rzeczywistość, ale że trzeba być otwartym.
I zaprosić Pana Boga do tego spotkania.
Bezwzględnie.
I On wtedy tym tak pokieruje, że my się w ogóle nawet nie spodziewamy.
Ta otwartość jest na Ducha Świętego. Niech wieje, tak. kędy chce.
Tak.
Ufam, proszę Państwa, że i Państwa coś dotknęło w tej naszej dzisiejszej rozmowie, bo mnie owszem. I bardzo dziękuję za to nocne spotkanie. Przypominam, że zechciała się z nami spotkać na tej nocnej rozmowie pani Beata Kubis, katechetka z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu. Bardzo serdecznie za to dziękuję.
Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, życzę dobrej, spokojnej nocy i niech Pan Bóg nas błogosławi.
Ja zapraszam za tydzień o tej samej porze, a na dziś też już mówię z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.